Mam w sklepie wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Cedrowe, z węglem aktywnym, z wyciągiem z yerba mate. No pachną obłędnie i Państwu się bardzo podobają i schodzą nie jak świeże bułeczki, tylko jak ziu, tak schodzą. Zapraszam na cejrowski.com, łamane przez kosmetyki.
Studio Dziki Zachód.
Właściwie nigdy tego nie robiłem w programie Dziki Zachód, bo program Studio Dziki Zachód ma swoich słuchaczy, takich, którzy nawet nie wiedzą o tym, że istnieje Radio Wnet. Może być tak? Może być tak. Więc tym słuchaczom powiem, że Radio Wnet jest radiem, które wyruszyło w świat. Jest na wielkiej wyprawie. Odwiedzimy 14 państw, jak wszystko dobrze pójdzie. Nawet będziemy w Istambule, a może jeszcze dalej. W związku z powyższym warto słuchać Radia Wnet. I jeszcze coś chciałem dodać, że i na końcu, jak będziemy objeżdżać świat, znajdziemy to miejsce, w którym mieszka Wojciech Cejrowski, bo to jest cel naszej podróży. Wiemy już, że nie ma go w Rydze, bo by był w naszym studio. Może jest w Tallinie, bo jest podejrzenie, że wcale nie jest w Arizonie, tylko jest zupełnie gdzie indziej. Bo Wojciech Cejrowski jest najlepiej ukrywającym się dziennikarzem na świecie.
No, tego nie wiem, bo nie znam wszystkich dziennikarzy. Natomiast jeżeli Radio Wnet odnajdzie mnie w mojej głuszy, to osobiście na sumieniu Krzysztofa Skowrońskiego będzie wielka krzywda moja, gdyż znalazłem sobie to miejsce po to, żeby się tam schować, żeby po okresie wielu występów albo jarmarku dominikańskiego, który lubię robić, ale 5000 ludzi dziennie muszę tam obsłużyć na takim jarmarku, to jest młyn straszny i potrzebuję do pisania książek, do zebrania myśli, dla zdrowia psychicznego i niezwariowania takiego miejsca, gdzie wyłożę nogi, nikt mnie nie zna, nikt mnie nie zaczepi, nikt nie powie dzień dobry, ja nie muszę odpowiadać. Jeżeli to miejsce zostanie wyśledzone przez Krzysztofa Skowrońskiego, to będę musiał z płaczem, łzy grube na moich policzkach się pojawią, sprzedać mój ulubiony kawałek ziemi i szukać kolejnego. Tak jak ci Żydzi, co z ziemi swojej wygnani musieli szukać, a to na kresach Rzeczypospolitej, a to sefardyjscy gdzieś w Hiszpanii byli przeganiani z miejsca na miejsce, będziesz mnie przeganiał jako ten zły, a ja będę szukał ciągle jakiejś następnej ziemi obiecanej. Zastanów się więc, czy końcem tej podróży waszej powinna być moja ziemia na prerii.
Ale jest pewne niebezpieczeństwo, że zaczniesz do nas strzelać, jak tylko nielegalnie przekroczymy twoje granice. Powiemy ci, jak będziemy ubrani, to będzie twój wybór, czy nas zastrzelisz na swojej ziemi, czy nie, żebyśmy nie wydali tego miejsca, w którym się ukryłeś przed wszystkimi.
Ja bym zamienił kolejność słów. To nie jest pewne niebezpieczeństwo. To niebezpieczeństwo jest pewne.
No zastrzeliłbyś mnie?
Nie, nawet bym jeszcze nie doczekał momentu, kiedy zobaczę, że to ty, bo ciebie bym może nie zastrzelił, tylko po prostu zaczynam siać, jak tylko coś się rusza, a wzrok mam słaby, gdyż noszę brele, nie bez powodu, przecież wszyscy wiedzą. I jak się coś tam rusza nieostrego na moim horyzoncie, to ja nie czekam na rozpoznanie, czy to Chińczyk, czy Rusek, tylko walę z dwurury, albo z pompki, albo co mnie tam podleci.
Ale ja cię w brelach nigdy nie widziałem.
Jak zawsze w brelach chodzę przecież. Widocznie
naprawdę?
Są tak zrośnięte z moim ryłem.
To ja powinien mieć brele.
No, być może tak. O czym to, przepraszam bardzo, że w Rydze i nawet będziecie u Erdogana. To może omówmy tego Erdogana, bo to jest tak kolosalna...
Ale zanim, poczekaj, Erdogan, bo jest z nami Olga Siemaszko, będzie gościem specjalnym przez chwilę w studio Dziki Zachód i opowie nam o tym wszystkim, co wiemy na temat tego wybuchu, na temat zamachu, w którym zginęła córka propagandysty pana Dugina. Może tak być? Będziemy znali fakty. No potem proszę. Się do nich odniesiemy, a potem hop do Erdogana. To najpierw
panie dyrektorze, to jest pańskie radio, panie właścicielu.
Ale tutaj jest pański program teraz, więc to może tam pan pozwoli, że pani Ola tutaj wystąpi przez chwileczkę.
Jedź pan kolaską, panie starszy.
No to wio. Olga Siemaszko, szefowa redakcji wschodniej Radia... Nie, redakcji białoruskiej Radia Wnet.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Powiedz, Olu, co wiemy na temat zamachu?
Dzisiaj wreszcie mamy ukraiński ślad w tym zamachu na córkę Dugina, bo od początku ta sprawa została widziana przez śledczy komitet, Komitet Śledczy Rosji, i śledczy komitet tego nie znalazł, ale dzisiaj już FSB Rosji powiedziało, że zna już imię zabójcy Darii Duginej, i to obywatelka Ukrainy Natalia Wowk. I już mamy takie oświadczenie rosyjskiej propagandy, że już wiemy nawet biografię tej Natalii Wowk, że ona wcześniej mieszkała w Mariupolu i była nawet członkiem tego pułku Azowa. І вже виїхала до Європи місяць тому, і ніхт з родини її не бачив. І вже теж віємо, що вона приїхала до Росії. І була на тим спотканням, на тій конференції, де виступував Дугін і його цурка. І по тій конференції вже виїхала до Естонії. І ФСБ навіть дійсно удостопніла награння з камер прикрашення границі через Наталію Вовк. І таким по слові юж депутовані Росії юж дісяй мали такі виповіді острі до Естонії на тен темат. Сенатор Джабаров, наприклад, повідів, що якщо Естонія не доконає екстрадиції мордерці Дугіна до Росії, то існує такі підстави до під'єнці твардих діалань пресівко Талінові, які укривав терористі. То Талін теж мав відповідь на тен темат і повідів, де вже попросту ніхто з Росії ще не звернувся, щоб на той темат екстрадиції. Що я ще хотів би повідати, що той пулк Азов, якого членком мала бути Наталія Вовк, вже оспрешив таку інформацію і повідав, що вона не була його членком, і взагалі там ніхто не знає цієї кобіти. І сам Дугін десь не було його такого виступлення публічного, але маємо такий канал телеграмовий, який називається «Царград», який проводить приятель Дугіна, і він там опублікував таке освячення Дугіна, де він написав, що наше серце жадає земсти, то збит малостковання по-російську, і потребуємо тільки нашого звитянства. На олтаж нашого звитянства зложила своє, цурка його зложила своє молоде життя, і вона інспірує синів нашої ойчизни до вичину. І Росія вже анонсувала таке виступлення Дугіна, то буде утро, о 10-й годині часу російського, з церемонії, такої офіційної церемонії пожегнання з цурком Дугіна. Та церемонія відбудеться в центрі російської пропаганди, то телецентр Останкіно. І та виповідь Дугіна буде трансмітована в телевізії російській.
I teraz Wojciech Cejrowski, jego komentarz do tych faktów, które przed chwilą przedstawiła Olga Siemaszko.
Ja nie wiem, czy to są fakty, bo tam jest sporo podawane przez jedną bądź drugą stronę konfliktu zbrojnego, więc mogę uważać, że to jest propaganda, a niekoniecznie fakty. Nie wiem, gdzie tu są fakty, bo nie mam danych. Nie twierdzę, że pani, która raportowała, coś kłamie, tylko po prostu nie dowierzam tym źródłom. Jeżeli źródłem jest Kreml, to nie dowierzam, bo on jest w konflikcie z Ukrainą. Jeżeli źródłem jest Ukraina, nie dowierzam, bo są w konflikcie z Rosją i każdy ma swoje interesy. Natomiast też mało mnie interesują porachunki mafijne w Rosji. Od zawsze. Jak tam truł herbatkę jakąś Putin u kogoś i tak dalej. To są wszystko stałe działania i stałe zachowania przypominające porachunki wewnętrzne gangów czy mafii. I one są obecne w Rosji bez przerwy. Nigdy człowieku nie dojdziesz prawdy. Służby śledcze są zaangażowane. Powstaje jakaś firma, która hakerska, która niszczy komputery gdzieś na zachodzie. I nam się wydaje, że to grupa 20-letnich harcerzy, którzy się bawią, podczas gdy oni prawdopodobnie mają dobre komputery wewnątrz Federacji Rosyjskiej, finansowane przez jakieś służby, może nawet nie wiedzą o tym. Tamten kraj jest odporny na moje zainteresowanie, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Natomiast gdybyśmy tak to pierwszy rzut oka patrzyli na to, jakaś pani przyjechała i ona tam czy do Azowa należała, czy nie należała. Jak ona musiała być przeszkolona jak Mata Hari, żeby umiała przemycić bądź pozyskać materiały wybuchowe z odpalaczem chyba czasowym, które umiałaby też zamontować, pojedyncza kobieta, nie żadna szajka mówią, zamontować w limuzynie, jak się domyślam, a nawet w samochodzie osobowym, na jakimś parkingu, gdzie wszyscy patrzą i są kamery, i ona montuje materiały, które nie wiem skąd w Rosji pozyskała, bądź przewiozła w walizce, to w jaki sposób, i doprowadza do eksplozji. No to się ogólnie mało kupy trzyma, cała ta historia. I w związku z tym nie budzi mojego ogromnego zainteresowania. Konsekwencje tej historii budzą moje zainteresowanie. Czy Rosja najedzie kraje nadbałtyckie, używając tej eksplozji jako pretekstu? Albo czy Ukraina coś zrobi, używając jako uzasadnienia tej eksplozji? Natomiast sama eksplozja obchodzi mnie trochę mniej, bo nic nie wiemy.
Kod LATO daje 20% zniżki od ceny koszul. Cejrowski.com, łamane przez koszulę, kod LATO.
To jest prawda. Ukraina z eksplozją niespecjalnie ma co zrobić. Natomiast Rosja, pretekst do ataku czy na Estonię, to jest jedno. A drugie, na co wskazali w oświadczeniu czy ci przedstawiciele pułku Azow, w Rosji cały czas jest chęć postawienia przed sądem tych wszystkich żołnierzy, którzy bronili, byli w Mariupolu. I w związku z powyższym jest to opinia publiczna, będzie się domagać krwi. Więc to oświadczenie Putina, Dugina, którego jutro wysłuchamy, będzie tutaj pewno kluczowe w całej tej sprawie. A Dugin wyrósł do roli nie tylko wewnątrz rosyjskiego propagandysty, ale jutro cały świat będzie cytował Dugina i taka jest konsekwencja tego zamachu.
Cały świat będzie cytował, jak jest głupi, bo nie powinniśmy w ogóle przywiązywać wagi do tego, co mówi, tylko do konsekwencji tego wybuchu. Dugin, tatuś, o swojej córce coś będzie mówił. To jest jednostkowa jakaś sytuacja wewnątrz Rosji, wynik kolejnych zabójstw politycznych, no bo on jest politykiem, więc zabicie córki polityka jest zabójstwem politycznym. No ale wysłuchiwanie teraz jego zachęt do zemsty czy do czegoś takiego nie ma sensu. To nam w niczym nie pomoże.
To mogą być nie zachęty, mogą być prośby skierowane do szefa, do Putina, ale nie musimy spekulować na ten temat. Co powie, to powie. Będziemy wiedzieć jutro o godzinie 10 czasu moskiewskiego, czyli o godzinie 8 czasu polskiego.
O 9.
No. O 9.
Ale to nie ma znaczenia specjalnie. Różnica czasu między Warszawą a Moskwą. Oby była jak największa. Ja bym chciał, żeby się Rosja przesunęła tak daleko, żeby było 12 godzin różnicy czasu między nami.
Ale niezależnie od wszystkiego będziesz o tej godzinie spał.
Prawdopodobnie. Nawet gdyby to była jakaś inna godzina, to może bym się symbolicznie położył spać, żebym nie musiał słuchać na bieżąco, tylko poczekam na omówienia tematu. To czy teraz
a
już Erdogan
nie wiedzą
się należy
tego
polskiej władzy?
Tak, tylko no, jeszcze jedna informacja, bo tego państwo tego nie wiedzą, że Wojciech Cejrowski nie ma żadnych snów.
To prawda, że bardzo sporadycznie w moim życiu kilkakrotnie się zdarzyło, że pamiętałem sen po przebudzeniu, bo lekarz twierdzi, że każdy ma sny, że to jest normalna funkcja mózgu, tylko nie każdy po przebudzeniu je pamięta. No to ja należę do tych, co to nie pamiętają. Wolny od przemyśleń nocnych wstaje rano.
I już no. Jaśmina ma z powrotem mikrofon. W ogóle nie słyszała całej tej sekwencji o Duginie nie słyszała Jaśmina. Ale nie powtarzaj. Erdogan.
Zmierzając na Ukrainę, Recep Erdogan na chwilę zatrzymał się w Polsce i nie powitał go żaden przedstawiciel rządu. Nawet wojewoda go nie powitał, tylko zastępca wojewody. No to wygląda na sabotaż. Bo nie wiem, co mamy do Erdogana obecnie, ale jeszcze bardziej obecnie Turcja jest naszym niezbędnym sojusznikiem w NATO w czasie konfliktu z Rosją. Erdogan sam w sobie jest zadufany, mściwy i to trzeba brać w dyplomacji też pod uwagę. Więc poczuł się obrażony i zauważył. Absolutnie nie leżało w interesie Polski konfliktowanie się teraz z Turcją, a Erdogan jako dyktator to Turcja, od której kupujemy broń, od której kupujemy drony i która negocjuje między Ukrainą a Rosją i statki wypływają przez Morze Czarne dzięki Erdoganowi, który, dodam jeszcze, kontroluje cieśninę, która wpuszcza te statki na Morze Czarne. Więc obrażanie Erdogana w taki sposób, że on ląduje w Polsce i nikt go nie ukłoni, mu się nie przywita, że tam premier Polski mu przez 10 sekund nie uściśnie dłoni, to jak to teraz odkręcić? Moim zdaniem cały rząd równo powinien się razem z tym wojewodą, który wysłał zastępcę swojego, symbolicznie podać do dymisji i wsadzamy nowych ludzi. Po to tylko, żeby południowo-wschodnia flanka NATO została utrzymana w sojuszu z Polską. No i teraz się możesz
Południowo-wschodnia flanka będzie w sojuszu z Polską. To było tylko lotnisko, na którym się przesiadał Erdogan, żeby pojechać tam, gdzie miał pojechać. To nie była ani oficjalna, ani nieoficjalna wizyta w Polsce. Wojewoda być może powinien być i zaszczycić Erdogana swoją obecnością, ale moim zdaniem Erdogan i na poziomie dyplomatycznym wszystko było ustalone. No, premier Polski nie jest od tego, żeby uczestniczyć w przesiadkach, moim zdaniem, jakiegokolwiek premiera, tym bardziej.
Premier Polski nie jest od tego, żeby uczestniczyć w przesiadkach. Premier jest od tego, żeby skorzystać z przesiadki i wymienić chociaż kilka słów, które utrzymają nasze stosunki na najwyższym poziomie. Kupujemy od nich broń i potrzebujemy Turcji bardziej niż Turcja potrzebuje Polski w tej sekundzie. I w związku z tym premier nie jest od przenoszenia walizek przez peron, ale od tego, żeby utrzymać stosunki na najwyższym, dobrym poziomie.
Najwyższy dobry poziom. Może była bardzo dobra salonka, którą Erdogan dojechał do Lwowa, a może nasz, to nie jest spór, to są dwa zdania, ale rozstrzygnie Jaśmina.
Jak przeczytałam tą wiadomość, to pierwsza moja myśl była taka, że to jest błąd na poziomie dyplomatycznym. Znaczy, że po prostu Erdogana powinien przywitać, no nawet jeżeli nie premier, to przynajmniej osoba, która jest ważniejsza i wyżej w urzędzie niż jakiś szeregowy polityk. No bo mimo wszystko jest to druga siła w NATO. Mimo wszystko Erdogan ma bardzo duże znaczenie teraz też w tym sporze rosyjsko-ukraińskim, więc wydaje mi się, że w interesie Polski jest jak najbardziej dbanie o relacje z...
Punkt dla Wojciecha Cejrowskiego. To w takim razie tak, albo piosenka, albo twój ulubiony temat. Jaki? Restrykcje COVID-owe.
Możemy puścić
COVID-owe.
Piosenkę, bo zazwyczaj jestem samotny w naszych rozmowach i mam piosenkę pod to. O jaki ja samotny jestem.
W przerwie powiem coś na boku. Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. Cejrowski.com, łamane przez sklep. I pachnie.
Studio Dziki Zachód.
W studio Dziki Zachód Jaśmina wprowadziła pewne porządki i widzę, że macie uporządkowane rozmaite tematy, na które rozmawiamy. I teraz jest czas na co, Jaśmina?
Teraz jak spoglądam, to mamy zatrucie Odry i to jest zresztą temat, o którym mówimy tutaj w Polsce no nieustannie od kilku dni, niestety, bo to jest duży problem.
Jak okiem pierwszego kowboja Rzeczpospolitej sytuacja na Odrze wygląda?
Normalnie wygląda. Wyszło na to, że to czynniki naturalne. Natomiast do konkluzji skakali wszyscy, bo konkluzja gardło przeciwnika. Wszyscy skakali i opozycja razem z Niemcami skakała do polskiego gardła rządzącego. I rząd skakał w drugą stronę. Ja miałem takie argumenty, skoro Niemcy skaczą do polskiego gardła, że coś za późno, że niedobrze, to gdzie się podziała wspólna rzeka? czy przenosimy granicę teraz na lewy brzeg Odry i Niemcy w takim razie mogą nam skakać do gardła, bo cała rzeka nasza, czy też granica nadal biegnie środkiem nurtu? Jeżeli biegnie środkiem nurtu, to czemu Niemcy skaczą nam do gardła, a sami nic nie zrobili po swojej lewej stronie? Tamte ryby wszystkie do Polski uciekały z Niemiec? Zdechłe? Czy o co chodzi? Natomiast nie podoba mi się ogólnie podejście polskiego rządu do spraw kryzysowych. Jak się rządzi, to zawsze ma się sprawy kryzysowe i zawsze ma się na karku opozycję bądź jakiego innego wroga. Wrogiem może być zagranica, która jakieś swoje interesy chce ugrać, nie tylko opozycja wewnętrzna. I polski rząd natychmiast w tej sprawie poszedł w defensywę, zanim jeszcze wykryli przyczynę. Było kilka hipotez, że ktoś zatruł, że jakiś zakład, albo że jakaś osoba, a może Ruscy coś wlali do tej rzeki, a może jakieś zaniedbanie. To wszystko były hipotezy. I należało dzielnie przeczekać do faktów. Przeczekać hipotezy do faktów. A Morawiecki spłoszony zwalniał ludzi, dymisje pokazowe, to jest w pewnym sensie przyznanie się do winy, jak się robi dymisję. A nie broni swoich ludzi, mówi poczekajmy na fakty, przyjmuje wszystkie państwa hipotezy i bardzo proszę, żeby się Niemcy włączyli i opozycja, żeby się włączyła do poszukiwania faktów. Bo na razie tylko mamy hipotezy. Osłanianie się takie przed atakiem opozycji, która ślepakami strzela. No to opozycja strzelała ślepakami, rzucała w polski rząd wszystkie hipotezy, które im do głowy przychodziły, najlepiej te najgorsze. Że rząd coś zaniedbał i fabryka spuściła coś do rzeki. A najlepiej spółka Skarbu Państwa spuściła do rzeki. To jest normalne zachowanie opozycji, ale jak strzelają ślepakami, to się nie osłaniamy, nie zwalniamy własnych ludzi. Na pokaz, to jest głupie, tchórzliwe, należało wytrwać pod tym obstrzałem, pokazać klasę i poczekać, aż wyjdzie na jaw, że to jednak naturalne czynniki spowodowały jakieś złote algi. Rząd nawet do sieci nie zajrzał i nie sprawdził, że tego typu doniesienia były od dawna z różnych miejsc Europy. Z powodu gorąca różne tragedie tego typu się działy. No i jeszcze Niemcom bym teraz, to już ja bym złośliwym propagandystą był, gdybym był Jerzym Urbanem tego rządu, to bym Niemcom zadał pytanie, co proponują w sprawie tych zdechłych ryb. Bo kiedy mieliśmy korniki w polskim lesie, to Niemcy proponowali, żeby te zainfekowane drzewa zostawić w lesie, broń Boże wycinać, a gdyby się przewróciło, to ma leżeć, nie wywlekać, nie ruszać lasu. Czy Niemcy w takim razie proponują taką samą akcję wobec natury zastosować? Skoro to natura pozabijała te ryby, to może powinniśmy je zostawić w lesie naturalnym procesom. Na temat korników Polska mówiła, że w momencie, kiedy żyjemy dookoła lasu, to należy prowadzić jakąś gospodarkę leśną i ten las chronić. I wobec rzeki robimy to samo, wyławiamy truchło z rzek. No ale niemiecka koncepcja była taka, zostawcie korniki. No to może zostawmy też te zdychające ryby, drodzy Niemcy, zadałbym im to pytanie.
To może oni zostawiają, bo dzisiaj przeprowadziłam wywiad z wojewodą zachodniopomorskim i faktycznie, no tutaj przede wszystkim są te dwa błędy. To jest spóźniona reakcja polskiego rządu i to jest fakt, bo te 3 tygodnie minęły, wiemy, że
ale spóźniona na co? Spóźniona na co? Że co mieli zrobić
przez te 3 tygodnie? Wydać komunikat, na przykład nie korzystajcie, niech, nie wiem, psy nie piją wody z rzeki, no jest rzeka zatruta, te komunikaty docierały do rządu. 3 tygodnie to jest dużo czasu.
No ale rząd się ma zajmować komunikatami dla psów?
Nie, no nie komunikatami dla psów, tylko po prostu jakimś ostrzeżeniem. No jednak 3 tygodnie zatruta rzeka, wędkarze zgłaszali to z różnych miejsc.
A Niemcy co zrobili w czasie tych 3 tygodni? Przecież fale radiowe z Niemiec sięgają do polskich psów, więc co zrobili Niemcy w czasie tych 3 tygodni?
No, ale to taki sam argument jak w stosunku z Chinami i z Ameryką i z Polską. No to nie zganiajmy na Niemcy, bo to jest fakt, że tutaj był nasz błąd. Niemcy nie robią nic. Dzisiaj też jest taka informacja, że po tej stronie zachodniej w Szczecinie już działa 25 pomp, sprowadzane są kolejne, Niemcy do tej pory postawili 3. No ale to też jest żaden argument.
No więc na czym polega zaniechania rządu, że przez 3 tygodnie niczego nie ogłosili, bo stan rzek był naturalny, nie pojawiały się toksyny szkodliwe dla ludzi, no to rząd być może z lenistwa nie reagował, ale też nawet gdyby był bardzo pracowity, to nie było specjalnie moim zdaniem co reagować przez te pierwsze 3 tygodnie.
Ale nie mogłeś wiedzieć tego, że nie ma toksyn. Tak jak teraz nie wiesz. czy nie było to, czy są toksyny, czy nie ma toksyn, bo to rozumiem, że złota alga to jest jeszcze hipoteza, że to wszystko się dzieje w sposób naturalny, dlatego że mało wody jest w rzece, a do tego wszystkiego jest mało tlenu, bo są wysokie temperatury, to na razie jest chyba nie ma ostatecznego dowodu na to, że tak właśnie jest i to jest przyczyna śmierci tych wszystkich ryb, które wypływają na powierzchnię wody.
No ale no nie ma ostatecznego dowodu, prawda? Natomiast w wielu rzekach Europy dzieje się to samo. I w żadnej z tych rzek nie wykryto spuszczania trucizny do wody, nie wykryto żadnej z tych przyczyn, które by nam ułatwiły życie. Bo gdybyśmy znaleźli gościa, który spuścił beczkę trucizny, to możemy go ukarać, ale też wiemy, co za truciznę spuścił. Byłoby nam lepiej, gdybyśmy te wszystkie teorie o zatruwaniu świadomym, bądź poprzez spuszczanie czegoś do rzeki z fabryki, gdybyśmy wykryli, że to prawda, to byłoby nam lepiej, łatwiej. A cały czas nie znamy na 100% przyczyny, no to nas przychyla statystycznie w kierunku, że to natura zrobiła. Skoro dzieje się we Francji, skoro dzieje się w Hiszpanii, w innych miejscach, przyducha się pojawia, giną ryby, no to pojawiło się też w Odrze. Więc nam się wydaje, że to czynniki naturalne, bośmy nie znaleźli żadnych innych.
To jest być może prawda. To teraz co robimy?
No właśnie, to albo możemy przejść jeszcze takie, bo chyba wszyscy się zgadzamy, że najprawdopodobniejsza wersja to są czynniki naturalne, już zostawmy rządy zaniechania albo ich brak, zostawmy stronę niemiecką, teraz wszyscy musimy.
Ja do mnie Krzysztof mnie namawiał przed chwilą, żebym zaatakował rząd polski, że jednak były zaniechania przez te 3 tygodnie. Ja jestem pierwszy do atakowania urzędującej władzy. Jest mi obojętne, czy władza jest z SLD, z PO, czy z PiSu. Ja nie widzę, żadnej różnicy między władzami. Władza to władza i każdą władzę dziennikarz ma obowiązek atakować, bo tylko wtedy władza trzyma się w miarę do pionu, jak jest atakowana przez dziennikarzy, którzy szukają dziury w całym. Więc to bardzo chętnie zaatakuje władzę.
Chociaż jeżeli dziennikarz zobaczy, że jest całe, to nie może mówić, że jest dziura.
No i dlatego trochę broniłem tego rządu, który w ogóle nie leży mi, żaden rząd mi nie leży. Natomiast trochę broniłem go, że ja właściwie nie wiem, co oni mieliby zrobić przez te 3 tygodnie. No to obroniłem PiS przed chwilą.
Nie, co teraz ma być?
Jakiś inny temat?
Nie. Bąk, który lata wokół studia, to jest ryski bąk, który nic nie wie o traktatach ryskich, bo tu są kwiatki i ta kawiarnia, w której jesteśmy, budzi się do życia, bo jakieś życie nocne najprawdopodobniej w Rydze jest i są, nikt nie nosi maseczki jeszcze, nikt nie chroni się przed COVID-em, a widziałem na portalu Tygodnika do Rzeczy, że walczyłeś znowu, pomyślałeś sobie, że warto, bo rozmaite rzeczy się dzieją, na przykład jakiś stan podwyższenia covidowego jest cały czas na Ukrainie, bo widziałem taki komunikat, w którym stwierdzono, że do 31 grudnia jakieś covidowe obostrzenia ma obowiązywać na Ukrainie, nie wiem jakie, nie było więcej na ten temat informacji, wydawała mi się dziwna, tak jak dziwne wydają mi się wszystkie informacje, które mówią albo wspominają o COVID-zie, a takie informacje są i spostrzegł to nie kto inny, tylko Wojciech Cejrowski porównał, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych z tym, co może zdarzyć się w Polsce.
No tak, ale nie chciałem cytować tutaj konkurencji, czyli Tygodnika do Rzeczy, w jakimś sensie konkurencja, no bo
Radio słuchać może albo nie czytać, albo słuchać.
To jest pierwszy i ostatni gwóźdź do trumny, jak ktoś uważa, że nie ma konkurencji. I nie daj Boże, żeby to była prawda, bo bez konkurencji człowiek wygląda jak Budda pod koniec życia. Jest takim tłuściochem, który się rozsiadł, się roztapia na boki. Jak człowiek uważa, że nic go w życiu nie ściga,
wtedy to uważa, że jest najlepszy. My nie jesteśmy najlepsi, tylko nie mamy konkurencji. No, jak może być konkurencja dla Studia Dziki Zachód, skoro tylko tu jest Studio Dziki Zachód, tylko w Radiu Wnet.
Wspomniałem tylko o tym do rzeczy, że...
A ty zawsze musisz mieć ostatnie słowo. Nie może być tak,
nie,
żebyś nie miał ostatniego słowa.
Nie, kazałeś mi mieć. To ja już
tutaj,
nic nie mówię.
Tutaj, gwoździem, tu, szpileczkę, tu, to, tam i tak, i siak. O.
No, taką mam naturę.
Cię. Znajdziemy cię, będziemy uzbrojeni. Naturę. Będziemy mieli kamizelki kuloodporne, zdobędziemy ten zamek, w którym w tej chwili mieszkasz. A jesteś albo Litwinem, albo Krzyżakiem.
Życie. Zniszczycie piękne ty jesteś, życie.
Ty jesteś mieszanką Litwina z Krzyżakiem.
Nie, Litwini uciekli spod Grunwaldu, zostawiając nas na pastwę losu, pomimo umów i sojuszy. Uciekli tchórzliwie, bądź politycznie, tego już dzisiaj się nie dowiemy, a historycy się sprzeczają o to.
Nie. Król Polski był Litwinem, a on nie uciekł. W związku z tym, jak uciekli, to nie wszyscy. Więc to trzeba zawsze tak, wiesz, takiego szukać tego właśnie szukać. Nie wszyscy Litwini uciekli spod Grunwaldu. I Wojciech Cejrowski nie jest mieszanką Litwina z tym. Z kim powiedziałeś?
Sprawdzałeś? Z Krzyżakiem. Krzyżakiem to ja jestem, no bo ja wolę Toruń od Bydgoszczy i pochodzę z takich ziem, że na nas mówią Krzyżaki, nie? Kościół w Osieku też jest budowany po krzyżacku. Chociaż nie jest krzyżacki, tylko późniejszy, ale układ cegieł i wszystko inne wskazuje bardziej na Malbork i Gniew niż na co inne.
Na Gniew za chwilę się skażemy, bo jest godzina 20 w Rydze. Która jest u ciebie? 10 rano.
U mnie 10 rano? Goodbye!
No, 10 godzin różnicy. Hej, 10 godzin, musimy to jakoś uczcić.
No dobrze, wyślij drinki.
No to wysyłam drinki.
Studio Dziki Zachód.